Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. W tegorocznym hicie rodzimych list przebojów pod tytułem Bubble Tea Quebo na Fide rapuje o swojej tęsknocie. Między innymi za czasami, kiedy grał w grę Pro Evolution Soccer 6. W kolejnym wersie muzyk Ściechanowa wspomina również, że w tamtej odsłonie kultowej gry od studia Konami często zdobywał gole grając Adriano. Ten fragment utworu, który od kilku miesięcy notorycznie możemy usłyszeć w naszych radioodbiornikach, zapewne wzbudził falę nostalgii również w wielu z Was, drodzy słuchacze. Brazylijski napastnik, który zdobił okładkę wydanej w 2006 roku gry, znajdował się wówczas w swoim prime time. Co prawda researcherzy z japońskiego studia, które stworzyło serię gier spod znaku Pro Evo, nieco przekłamali rzeczywistość i podrasowali parametry reprezentującego wtedy Inter piłkarza, ale był to z pewnością czas, kiedy wielu kibiców z kraju kawy upatrywało w atletycznym zawodniku następcy Luisa Nazario de Lima. A zapewne wielu z nich liczyło nawet, że pochodzący z Rio chłopak będzie lepszą, być może mniej kontuzjogenną wersją Ronaldo. Z pewnością były ku temu przesłanki. Czysto piłkarski talent Latynosa miał monstrualne rozmiary, ale tego samego nie mogliśmy niestety powiedzieć o sile jego psychiki i mentalności. W dzisiejszym odcinku podcastu prześledzimy sobie karierę jednego z największych niespełnionych talentów w historii brazylijskiego, a być może również światowego futbolu. Nawet nie zliczę, ile razy pytaliście mnie, kiedy będzie odcinek o Adriano, więc oto jest. Nazywam się Konrad Szymański. Słuchacie podcastu
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
Ta historia zaczyna się jak tuzin życiorysów gwiazd rodem z Ameryki Południowej. Biedne, obdrapane fawele pełne ubóstwa, brudu i przemocy, w których dla wielu chłopców piłka nożna jest jedyną drogą ucieczki od przestępczego życia. Słyszeliśmy tę narrację dziesiątki razy, chociażby w tym podcaście. Nie inaczej było w przypadku Adriano Leite Ribeiro. Dzieciństwo spędzone w mieście Boga, o którym ten zdawał się zapomnieć. Gra na bosaka na obitej ziemi, gdy za piłkę służyły zwinięte w kulkę szmaty lub świeże pomarańcze. Rodzice z ledwością wiążący koniec z końcem. Boisko było odskocznią, na której malec spędzał całe dnie. Zresztą futbol zdawał się być jedyną rzeczą, na jakiej zależało Adriano. Nawet posiłki jadał przy linii bocznej. Ponoć z tego powodu dorobił się w dzieciństwie przezwiska Popcorn Boy, gdyż jego babcia często przychodziła na plac gry z patelnią pełną świeżo prażonej kukurydzy, którą chłopiec pałaszował w czasie krótkiej przerwy od rozgrywania kolejnych podwórkowych spotkań. Dotknięty biedą chłopak marzył o tym, że kiedyś dorobi się wielkiego domu, luksusowego samochodu i wspomoże finansowo swoją rodzinę. Drogą do zarobienia majątku miała być oczywiście piłka nożna. Bliscy wspierali w tym postanowieniu swojego syna i wnuka. Szczególną rolę odgrywał tutaj ojciec Adriano, który mobilizował go do wytężonej pracy, samemu będąc przykładem pracowitości. To on zapisał syna po raz pierwszy do profesjonalnej szkółki piłkarskiej. Nie potrzeba było dużo czasu, aby talent chłopaka został zauważony przez największe kluby Rio de Janeiro. Najszybsze było Flamengo. To z tym klubem Adriano związał się w 1997 roku. Pod skrzydłami trenerów jednego z najbardziej utytułowanych klubów Brazylii, młody zawodnik coraz szybciej się rozwijał. Ciężka charówka na treningach ujawniała jego naturalne talenty, jak wrodzona siła fizyczna, nieprzeciętna szybkość i atomowe uderzenie. Chociaż opiekunowie drużyn młodzieżowych Flamengo początkowo ustawiali młodziana na lewej stronie obrony, prędko zorientowali się, że z taką gamą zalet chłopak jest stworzony do gry na środku ataku. Czwartego lutego 2000 roku. To w tamtym dniu Adriano doczekał się debiutu w seniorskim zespole Szkarłatno-Czarnych. W meczu z Botafogo zaprezentował się na tyle dobrze, że 4 dni później znów wybiegł na murawę. Tym razem uwieńczył swój występ golem strzelonym ekipie São Paulo. Młody snajper nie miał wówczas jeszcze nawet 18 lat. Wychowana w faweli Villa Cruzeiro perełka szybko stała się podstawowym wyborem trenera. Rok 2000 zakończył mając na koncie 19 występów i 7 goli ligowych. Kolejny sezon rozpoczął od 3 trafień w 5 meczach. Już od jakiegoś czasu znajdował się w orbicie zainteresowań licznych klubów z Europy. Na stadion Flamengo udawały się pielgrzymki skautów, które chciały na własne oczy przyjrzeć się chłopakowi mającemu być następcą Ronaldo. I to jego ulepszoną wersją, silniejszą, szybszą i zdrowszą. Zresztą wkrótce obaj mieli reprezentować barwy tego samego klubu. Po Adriano zgłosił się Inter Mediolan, który wyłożył na transfer latynoskiego Golden Boya blisko 14 milionów euro, co na tamte czasy stanowiło sumę niebagatelną. Zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o kwocie przeznaczonej na kupno nastolatka, mającego doświadczenie jedynie na poziomie Ligi Brazylijskiej. Chociaż borykający się co chwilę z kolejnymi urazami Luis Nazario de Lima został mentorem i opiekunem młodszego rodaka, to pierwszy epizod brazylijskiej perełki na San Siro okazał się być falstartem. Co prawda w czasie przedsezonowego turnieju nowy nabytek Nerra Zurich popisał się zdobyciem kapitalnej bramki z rzutu wolnego w meczu z samym Realem Madryt, ale to by było na tyle, jeśli chodzi o pamiętne momenty młodziana w czasie pierwszego pobytu w Mediolanie. Mimo wszystko Adriano pozytywnie wspominał tamten epizod. Tam spotkałem Ronaldo. To on mnie wszystkiego nauczył. Pokazał mi, jak należy grać, żeby wzbudzać miłość trybun. Sprawił, że dobrze się poczułem we Włoszech. Ronaldo mi wytłumaczył, że muszę skupić się na treningach i regeneracji, a nie spędzać cały wolny czas z Włoszkami. Władze Interu postanowiły, że Młokos musi okrzepnąć na wypożyczeniu. Adriano przeniósł się na jakiś czas do Fiorentiny. We Florencji po raz pierwszy pokazał się fanom Serie A od najlepszej strony. Zagrał w 15 spotkaniach ligowych i zaaplikował golkiperom rywali 6 goli. To przykuło uwagę włodarzy AC Parmy, która była wówczas jedną z wiodących sił na Półwyspie Apenińskim. Na mocy niecodziennej umowy brazylijski snajper stał się wkrótce własnością klubu ze Stadio Ennio Tardini w 50%. Drugie 50% nadal należało do Interu, a dodatkowo klub z San Siro pozyskał Fabio Cannavaro, który dotychczas reprezentował AC Parmę. Działacze klubu z regionu Emilia-Romagna nie mogli żałować tego posunięcia. W sezonie 2002-2003 Adriano wespół z Rumunem Adrianem Mutu stworzyli jeden z najbardziej bramkostrzelnych duetów w Serie A. Razem zdobyli dla Parmy 33 gole w tamtej kampanii. Obaj byli wspierani przez Japończyka Hidetoshi Nakate. Całe trio swoją efektowną grą wielokrotnie zapierało dech w piersiach włoskiej publiki. Z drugiej strony jednak widowiskowy styl gry ofensywnego tercetu niekoniecznie przekładał się na efektywność. Klub wspierany przez konglomerat produkujący sery i jogurty zakończył zmagania ligowe na 5. pozycji. Szybko odpadł z Coppa Italia, a z Pucharu UEFA został wyrzucony przez Wisłę Kraków. Największe gwiazdy wkrótce opuściły jego szeregi. Mutu przeniósł się do Chelsea, natomiast Adriano sezon 03-04 co prawda rozpoczął jeszcze w barwach drużyny z Ennio Tardini, ale wkrótce powrócił na stare śmieci do Mediolanu. Zanim jednak to uczynił, pożegnał się z kibicami Parmy, strzelając 8 goli w 9 meczach na początku nowego sezonu. Z początkiem 2004 roku brazylijski napastnik wychodził na treningi już w niebiesko-czarnym trykocie. Nerazzurri wydali aż 24 miliony euro, by wykupić od Parmy 50% umowy, którą obydwa kluby dzieliły między sobą. Tym samym ekipa z San Siro weszła w posiadanie rodzącej się gwiazdy na wyłączność, natomiast media na Półwyspie Apenińskim nadały 22-letniemu piłkarzowi nowy pseudonim – Imperator. Ronaldo Nazario od półtora roku reprezentował już barwy Realu Madryt. W Adriano upatrywano nowego cesarza, rodem z Brazylii, który zasiądzie na tronie pałacu pieczętującego się herbem Serie A. Na pewien czas zaiste tak się stało. Adriano powrócił do Lombardii już jako generał, który miał poprowadzić niebiesko-czarną armię ku ekspansji Ligi Włoskiej i zrzucić z piedestału lokalnego rywala. W 16 ligowych meczach strzelił 9 goli. Latem 2004 roku młody snajper uczynił kolejny krok, który w oczach ekspertów miał przybliżyć go do miana nowej supergwiazdy brazylijskiego futbolu. W wakacje tamtego roku w Peru odbył się turniej Copa America. Reprezentacja Canarinhos udawała się na południowoamerykański czempionat w składzie mocno odbiegającym od optymalnego. Kadra powołana przez Carlosa Alberto Parreira w połowie składała się z zawodników z Ligi Brazylijskiej. Ponadto piłkarze, którzy na co dzień występowali w Europie, zazwyczaj także nie byli pierwszym wyborem opiekuna kadry. W Peru nie pojawili się Ronaldo, Ronaldinho, Kaka czy Roberto Carlos. Byli za to chociażby Marcelo Bordon z VfB Stuttgart czy występujący w lidze japońskiej Dudu Searense. W kraju nie nastawiano się na odniesienie sukcesu. Stało się jednak inaczej, a ciężar holowania kadry wziął na swoje barki napastnik Interu Mediolan.
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
Już w fazie grupowej Adriano popisał się hat-trickiem w meczu przeciwko Kostaryce, ale prawdziwy pokaz futbolu dał dopiero w fazie play-off. Ćwierćfinał? 2 gole w wygranym 4-0 spotkaniu z Meksykiem. Półfinał? Gol w starciu z Urugwajem i wykorzystany rzut karny w konkursie jedenastek. W finale przeciwnikiem Seleção byli ich najwięksi rywale – Argentyńczycy. Lipca 2004 roku. Estadio Nacional del Peru w Limie. Mocno wzruszony Adriano stoi przed kamerami telewizyjnymi. Przed chwilą wraz z kolegami z reprezentacji pokonał Albicelestes w serii rzutów karnych. Jako pierwszy wykorzystał swoją próbę. Po stronie rywala pomylili się D'Alessandro i Heinze. Wcześniej w doliczonym czasie gry wyrównał wynik spotkania i doprowadził do dogrywki. Z zimną krwią podbił sobie futbolówkę, obrócił się i wolejem wpakował piłkę obok zaskoczonego golkipera Argentyny. Wszystko to w polu karnym rywala, otoczony defensorami ubranymi w koszulki w błękitno-białe pasy. To był jego 7 gol na turnieju Copa America 2004. Trafienie, które dało Brazylii tlen, przekuty ostatecznie w końcowy triumf oraz przypieczętowało tytuł króla strzelców w wykonaniu napastnika Interu. Ten zaś ze łzami w oczach mówił do podsuniętych mu przez dziennikarzy mikrofonów.
Dedykuję ten tytuł ojcu. To mój największy przyjaciel. Bez niego jestem nikim.
Piękny hołd wobec ojca. Człowieka, bez którego Brazylia mogłaby nie usłyszeć o genialnym napastniku rodem z faweli Rio. Dramatyczne preludium do wydarzeń, które wkrótce odcisną piętno w psychice tego młodego chłopaka i drastycznie zahamują jego rozwój. To wszystko wydarzyło się zaledwie 9 dni później. Świadkiem zdarzenia był Javier Zanetti, klubowy kolega Adriano.
Adriano miał ojca, który bardzo się nim opiekował i trzymał go w ryzach. Ale wtedy wydarzyło się coś niewyobrażalnego. Odebrał telefon z Brazylii i powiedziano mu, że jego ojciec nie żyje. Widziałem, jak płakał. Rzucił swoim telefonem i zaczął krzyczeć. Nie jesteś w stanie sobie wyobrazić tego krzyku. Do dziś mam gęsią skórkę, gdy o tym myślę. Tego dnia postanowiliśmy z prezesem Morattim, że musimy go wziąć w swoją opiekę.
Pan Almir Leite Ribeiro miał w chwili śmierci zaledwie 45 lat.
Chociaż otoczenie Adriano wiedziało, jak bardzo traumatyczne wydarzenia z lata 2004 roku uderzyły w duszę młodego Brazylijczyka, to przez pewien czas wydawało się, że napastnik Interu zdołał się pozbierać. A przynajmniej tak sądzili kibice Nerazzurri i osoby nie spędzające czasu z Adriano na co dzień, tak jak jego kumple z drużyny. Pomimo tego, że w sezonie 2004-2005 snajper zdobył dla Interu 28 goli we wszystkich rozgrywkach, a w wyścigu o złotą piłkę zajął 6 miejsce, to w kuluarach następował powolny rozkład jednego z największych piłkarskich talentów na świecie. W tamtym czasie czułem się szczęśliwy jedynie wtedy, kiedy piłem. Mogłem spać jedynie wtedy, kiedy się urżnąłem. Trener Roberto Mancini i moi koledzy z drużyny widzieli, że przyjeżdżałem na treningi na kacu. Bałem się, że spóźnię się na trening, więc przyjeżdżałem na niego prosto z imprezy, jeszcze wciąż będąc pijanym. Bywało, że spędzałem noc na szpitalnym oddziale pod kroplówką, by wytrzeźwieć, a klub wydawał komunikat, że cierpię na bóle mięśni. Pogrążony w depresji Adriano szukał ukojenia w alkoholu i całonocnych imprezach. Przy takim trybie życia było jasne, że forma napastnika Interu zacznie wkrótce gasnąć w szybkim tempie. Do psychiki zrozpaczonego gracza próbowali przemówić starsi koledzy z drużyny. Iwan Cordoba dzielił z nim kiedyś pokój na zgrupowaniu. Przegadali całą noc. Zapytał go: Adri, czy ty zdajesz sobie sprawę, że jesteś mieszanką Ronaldo i Zlatana Ibrahimowicza? Czy ty masz świadomość, że możesz być największym napastnikiem wszechczasów? Niestety, Iwan niewiele wskórał. Nie daliśmy rady przywrócić chłopaka na szczyt. Nie potrafiliśmy wyciągnąć go z ciemnego tunelu depresji. To największa porażka w mojej karierze. Jedyny moment, gdy czułem się całkowicie bezsilny. Wciąż grał w piłkę, strzelał gole i wznosił palce ku górze, dedykując je ojcu. Ale po tamtym telefonie nic nie było takie same. Opowiadał Javier Zanetti. W przerwach pomiędzy kolejnymi balangami i leczeniem kaca, reprezentant Canarinhos nadal potrafił zachwycać kibiców swoją grą. W 2005 roku wraz z kadrą sięgnął po Puchar Konfederacji. W finale Kanarki znów upokorzyły Argentyńczyków, gromiąc ich 4-1. Dwa gole były dziełem Adriano. Fani nadal mogli podziwiać jego nieprzeciętną szybkość, która w połączeniu z atletyczną budową ciała Latynosa zaskakiwała jeszcze bardziej. W dzisiejszych czasach podobnym połączeniem obu tych cech charakteryzuje się Adama Traore, choć Hiszpan na pewno jeszcze bardziej przypomina kulturystę. Adriano dokładał do tego niesamowitą grację, potrafiąc przy maksymalnym sprincie popisać się z wodami w stylu Ronaldo. Uderzane przez niego piłki osiągały niewyobrażalne prędkości. W swoim szczycie był prawdziwą zmorą dla obrońców i bramkarzy. Nic więc dziwnego, że twórcy wspomnianego na wstępie Pro Evolution Soccer 6 obdarzyli Adriano w grze tak imponującymi statystykami. Topowa szybkość, niemalże perfekcyjne strzały oraz równowaga sprawiały, że w czasie wielu osiedlowych turniejów w PESA niepisaną zasadą był zakaz wybierania Interu przez jednego z graczy. Granie imperatorem było niemal jak granie na kodach. Być może jego parametry były podkręcone aż do przesady, dlatego że reprezentant Brazylii był twarzą promującą kultową produkcję od Konami. O ile w wirtualnej symulacji futbolu sprzed lat Adriano na zawsze pozostanie super piłkarzem, o tyle w życiu realnym wrodzony talent, który nie jest poparty ciężkim i sumiennym treningiem oraz solidną dawką odpoczynku i regeneracji, nie może starczyć na długo. Imprezą, która ostatecznie miała potwierdzić wielkość Adriano, były Mistrzostwa Świata w Niemczech w 2006 roku. Broniący tytułu Brazylijczycy jechali na mundial w roli faworytów. Do Mistrzów Świata z 2002 roku, jak Ronaldo i Ronaldinho, dołączyli Kaka, który co prawda był także w Korei i Japonii, ale odegrał tam raczej rolę statysty, oraz bohater tego odcinka. Magiczny kwartet miał stanowić walec, rozjeżdżający bloki defensywne kolejnych rywali. Rzeczywistość okazała się być jednak brutalna dla piłkarzy Canarinhos. Seleção zakończyli swój występ na ćwierćfinale, przegrywając w nim z Francją po bramce Thierry'ego Henry'ego. Chociaż Adriano strzelił na tamtym turnieju 2 gole, a Ronaldo dołożył kolejne 3, to król strzelców imprezy sprzed 4 lat był już tylko cieniem dawnego siebie, a i kreowany na jego następcę imperator pozostawił niedosyt swoim występem. Krzywa obrazująca wykres formy napastnika Interu w przekroju jego kariery już od jakiegoś czasu pikowała. Z Ronaldo, oprócz nieprzeciętnego talentu, łączyła go tendencja do tycia, a pod względem korzystania z życiowych uciech Adriano przebijał swojego mistrza. Zaledwie kilka dni przed wyjazdem na niemiecki czempionat Adriano zorganizował w jednym z ekskluzywnych klubów w Rio imprezę zamkniętą, na którą zaprosił swoich przyjaciół z dzieciństwa. Wielu z nich trudniło się w owym czasie gangsterką. Niektórzy przynależeli do owianej złą sławą grupy przestępczej o nazwie Comando Vermelho. Jeden był nawet zamieszany w strzelaninę, w czasie której śmierć poniósł funkcjonariusz policji. Wszyscy wierzyliśmy, że po mundialu Adriano wróci z Pucharem Świata i będzie z nim paradował po naszej faweli. Oczywiście jako król strzelców. Nadal był cichym i nieśmiałym chłopakiem, ale dla nas był rodzącym się bohaterem. To słowa jednego z jego przyjaciół, który uczestniczył w imprezie pożegnalnej imperatora. Po nieudanych Mistrzostwach Świata brazylijski napastnik przywdział koszulkę w narodowych barwach jeszcze tylko 12 razy. Miał zaledwie 24 lata, a jego kariera chyliła się ku końcowi. Kolejny sezon w barwach Nerazzurri to zaledwie 6 goli w 30 występach. Włodarze z Mediolanu powoli tracili cierpliwość. Jeszcze w 2005 roku podpisywali z nim nowy, lukratywny kontrakt, natomiast niecałe 3 lata później postanowili wysłać go do Brazylii, by tam odbudowywał utraconą formę. W bazującej na technice lidze brazylijskiej imperator faktycznie mógł znów zachwycać fanów. W barwach São Paulo wykręcił wynik 17 goli w 29 grach. Jednakże włodarze trójkolorowych mieli po jakimś czasie dość gwiazdorskich kaprysów swojego nowego napastnika. Adriano, odbudowany pod względem fizycznym, powrócił do Włoch. Pod jego nieobecność w Interze nastała era José Mourinho. Portugalski szkoleniowiec był fanem talentu Latynosa i koniecznie chciał go wypróbować w swoim zespole. Orędownikiem gry Adriano w niebiesko-czarnych barwach był także ówczesny gwiazdor klubu ze Stadio Giuseppe Meazza, Zlatan Ibrahimović, a poparcie takiej postaci jak Ibra musi coś znaczyć. Niestety, intuicja The Special One i Ibra Kadabry zawiodła. Znów zabrakło siły mentalnej, która pozwoliłaby Adriano skupić się na treningach i odstawić na boczny tor hulaszczy tryb życia. Pewnego razu José nie wpuścił skacowanego i spóźnionego, kolejny raz, piłkarza na trening. Wkrótce Brazylijczyk wyjechał z Mediolanu i przepadł jak kamień w wodę. Po kilku dniach poszukiwań odnalazł się w końcu w ojczyźnie i ogłosił zakończenie kariery, za powód podając utraconą gdzieś radość z gry. Rozbrat z futbolem nie potrwał jednak długo. W 2009 roku Adriano został piłkarzem Flamengo. Powrócił do klubu, który wypuścił go w wielki piłkarski świat i odwdzięczył mu się w najlepszy możliwy sposób. Został królem strzelców Ligi Brazylijskiej, a klub z Rio po 17 latach posuchy znów został mistrzem. Imperatora wybrano najlepszym zawodnikiem sezonu. Prawdziwa piłkarska rezurekcja. Adriano powstał niczym Feniks z popiołów i postanowił jeszcze raz wyruszyć na podbój Serie A. 3-letni kontrakt zaoferowała mu Roma. Ekipę z wiecznego miasta nie zraziło nawet to, że Brazylijczyk ważył wówczas 106 kg i przypominał bardziej boksera wagi ciężkiej, i to raczej takiego w stylu Adama Kownackiego. Cóż, ostatecznie na Półwyspie Apenińskim Adriano zwyciężył w kolejnym plebiscycie. Tym razem na najgorszego gracza Ligi Włoskiej. Tym samym domniemany następca Ronaldo zaliczył istny triplet, gdyż w 2006 i 2007 roku również triumfował w tej mało chlubnej klasyfikacji. Skończyło się na 5 ligowych występach. To było smutne pożegnanie z Italią i praktycznie koniec kariery legendy Pro Evolution Soccer. Wrócił jeszcze do Brazylii, by zaliczyć epizody w barwach Flamengo i Atletico Paranaense. Podobno w czasie gry w jednym z tych klubów zapomniał o sesji fizjoterapeutycznej, którą trenerzy mieli zorganizować u niego w domu i nie wrócił na czas z imprezy. Jeszcze w 2016 roku próbował reanimować karierę w USA. Jednak przygoda w Miami United skończyła się po jednym występie. Gdy złudzenia odnośnie możliwości ponownego wznowienia profesjonalnej kariery zniknęły bezpowrotnie, upadły gwiazdor mógł wrócić tam, gdzie czuł się najlepiej. Imperator zaszył się w faweli, która go wychowała i która, jak sam twierdził, była jedynym miejscem na ziemi, gdzie czuł się w pełni szczęśliwy. Adriano dawał jednak od czasu do czasu o sobie znać. Niekiedy były to chwytające za serce informacje, jak wtedy, gdy rozdawał biednym dzieciakom ze swojej dzielnicy darmowe jedzenie z McDonalda. Jednakże częściej były to większe lub mniejsze skandale z udziałem byłego gwiazdora Interu. A to widziano go w towarzystwie gangsterów z Komando Vermelio, którym rzekomo miał płacić za domniemaną ochronę, a to pozował do zdjęcia ze złotym AK-47, a to bulwarówki donosiły, że potrafi wydać w ciągu jednej imprezy 30 tysięcy dolarów na prostytutki, a to znowu oskarżano go o postrzelenie jednej z dziewczyn do towarzystwa. Koronka przewinień byłej nadziei brazylijskiego futbolu nie miała końca. Wiele osób nadal usprawiedliwiało postępowanie Adriano ciągnącą się po śmierci ojca depresją. Ale czy ckliwa historia o złamanej karierze z rozpaczonego chłopca nie wydaje się być idealnym wytłumaczeniem dla obracającego się w szemranym towarzystwie celebryty? Ostatnio głośniej zrobiło się o nim latem tego roku, kiedy to do internetu trafiło nagranie, na którym pijany gwiazdor wraca z imprezy. Problem w tym, że działo się to w momencie, kiedy Brazylia była objęta kwarantanną z powodu pandemii i organizowanie imprez było w tym kraju zabronione. Gdy nasz dzisiejszy bohater w 2004 roku doprowadził Brazylijczyków do zwycięstwa w finale Copa America, trener Seleção, Carlos Alberto Parreira, mówił:
on będzie tworzył historię futbolu. Z pewnością zagra na 3 kolejnych mundialach.
Niestety, wydaje się, że wraz ze śmiercią ojca Adriano umarła także jego miłość do piłki nożnej. 4 mistrzostwa Włoch, 2 puchary Italii, triumf w Copa America czy pucharze Konfederacji wydają się być tylko ułamkiem sukcesów, które mógł święcić w czasie swojej kariery imperator. Tym razem historia biednego chłopca z faweli, który dzięki piłce nożnej spełnia swoje marzenia, okazała się być historią z serii Tam i z powrotem. Taką, która zatoczyła koło. Adriano w pewnym momencie sięgnął gwiazd, by wrócić ponownie do punktu wyjścia. A może życie wśród kumpli w rodzinnych stronach jest wszystkim, czego Adriano potrzebuje do szczęścia? Na Instagramie imperator obserwowany jest przez ponad 6 milionów fanów, a kontrakt reklamowy z firmą odzieżową nie pozwala mu skończyć na ulicy. Nadal ma olbrzymi potencjał marketingowy, który zapewne w pewnej mierze zawdzięcza firmie Konami. To właśnie japońska marka przyczyniła się do tego, by pseudonim Latynosa nie został zapomniany przez lata. A na pewno nie przez bona fide. Jego sąsiedzi również przyznają, że imprezy w posiadłości byłego napastnika nadal zdarzają się regularnie, ale są mniej huczne niż kiedyś. Chociaż po latach z Ronaldo łączą go jedynie nadprogramowe kilogramy, to Adriano wydaje się nie mieć sobie nic do zarzucenia.
Jedyną osobą, którą skrzywdziłem, byłem ja sam. Nigdy nie zraniłem nikogo innego.